List do Kolosan, rozdział 3, wersety od 1 do 4. Ten fragment to fragment słowa, który będzie podstawą mojego głoszenia dzisiaj. List do Kolosan, rozdział 3, wersety od 1 do 4. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Przepiękny fragment Pisma Świętego zawsze przemawia do mego serca, jest dla mnie inspiracją. I dzisiaj kilka ważnych rzeczy na podstawie tego fragmentu. Pozwólcie kilka zdań kontekstu tej wypowiedzi, tego słowa apostoła Pawła. Zbór w Kolosach został dotknięty fałszywą nauką. Ona miała wiele wymiarów, ale o jednej rzeczy chcę wspomnieć. Mianowicie przestraszono wierzących w Kolosach, przestraszono ich, że życie człowieka jest zdeterminowane żywiołami świata. To znaczy, że życie człowieka wpływa, czy życie człowieka jest poddane gwiazdom, a za gwiazdami stoją albo dobre, albo złe duchy. Jeśli urodziłeś się pod gwiazdą, za którą stoją złe duchy, to twoje życie będzie przeklęte. To nic się w życiu nie będzie udawać. To będziesz miał same kłopoty, same trudności. Jeżeli urodziłeś się pod dobrą gwiazdą, to będziesz miał w życiu błogosławieństwo. I z tego nie można się wyrwać. Trzeba znać specjalne zaklęcie, trzeba znać specjalny rytuał, aby można się wyrwać spod tego przeznaczenia. W starożytności astrologia była królową nauk. Patrzono w gwiazdy i na tej podstawie podejmowano decyzje. Wielcy przywódcy, Aleksander Macedoński i inni, nie robili ruchu strategicznego, zanim nie popatrzyli w gwiazdy. I układ gwiazd nie pokazywał, że mogą pójść na wojnę lub nie powinni iść na wojnę. Życie ludzi było uzależnione od tego, co się dzieje na niebie. I chrześcijanie w Kolosach zostali skażeni, ich umysły zostały skażone taką nauką. Urodziłeś się pod gwiazdą, która jest rządzona przez złego ducha, twoje życie będzie przeklęte. Apostoł Paweł w sposób jednoznaczny, bezkompromisowy wyjaśnia tym wierzącym tylko Chrystus. W tym liście padają najmocniejsze stwierdzenia. On, czyli Chrystus, jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W tym liście pojawiają się stwierdzenia: On, Chrystus, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. To On, Chrystus, prowadził moce ciemności w triumfalnym zwycięstwie, w pochodzie zwycięstwa. To On, Chrystus. To w tym liście pojawiają się stwierdzenia: Chrystus jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem. Chrystus jest ponad wszystkim. Jak gdyby apostoł Paweł w sposób bardzo jednoznaczny pokazuje: Chrystus wyzwolił cię z mocy ciemności, z królestwa ciemności i przeniósł cię do królestwa światłości. Twoje życie nie jest przeklęte. Twoje życie już nie jest pod przekleństwem. W Chrystusie znalazłeś się po stronie Królestwa Światłości. W Chrystusie jest moc i zwycięstwo do tego, żeby prowadzić życie na chwałę Bożą. Nie bój się niczego i nikogo. Nie bój się niczego i nikogo. Żadne żywioły tego świata nie rządzą twoim życiem. Apostoł Paweł mówi: w Jezusie Chrystusie umarliśmy dla żywiołów tego świata. Umarliśmy dla przekleństwa, umarliśmy dla jakiejś chorej determinacji naszego życia. W Jezusie Chrystusie jesteśmy wezwani i powołani do nowego życia, które jest na chwałę Bożą i które może być życiem błogosławionym w naszym Panu Zbawicielu. Amen, bracia i siostry. nie poddajcie się żadnemu myśleniu, że czegoś wam brakuje oprócz Chrystusa. Jeżeli masz Chrystusa, masz wszystko. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. To jest przesłanie tego listu. Jak gdyby apostoł Paweł w sposób jednoznaczny chciał powiedzieć Kolosanom: macie Chrystusa, macie w Nim wszystko. I później, kiedy przechodzi do tej części bardziej praktycznej, a więc w rozdziale trzecim przechodzi do części bardziej praktycznej, zaczyna to od stwierdzenia, które przeczytałem, że jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I pierwsza myśl tego pięknego fragmentu jest taka, że życie dziecka Bożego jest zjednoczone z Chrystusem. W Nim umarliśmy i w Nim powstaliśmy do nowego życia. Czy uświadamiamy to sobie, że z Chrystusem umarłeś i z Chrystusem zostałeś ożywiony? Życie człowieka wierzącego, życie dziecka Bożego jest absolutnie złączone z osobą Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko wiara w Jezusa Chrystusa. To jest realne złączenie z osobą Jezusa Chrystusa. Wcześniej, w drugim rozdziale, 12-13 werset, apostoł mówi tak: wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, którego wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie nasze grzechy. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani w chrzcie i w tym chrzcie zostaliśmy wzbudzeni. Poprzez nawrócenie, nowonarodzenie i chrzest wiary zostaliśmy, przez te dwa wydarzenia, nawrócenie i chrzest wiary, zostaliśmy złączeni z Chrystusem w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Obydwa wydarzenia są ważne w życiu dziecka Bożego. A więc ci, którzy nawróciliście się na misji, od razu wam przypominam, że kolejny krok to przyjąć chrzest wiary. Jedno jest połączone z drugim, jedno wynika z drugiego. Nawrócenie i chrzest tworzą pewną całość doświadczenia zbawienia. Doświadczenia w sposób taki rzeczywisty i pełny. Pierwsze pociąga za sobą drugie. W Nim, w Chrystusie jesteśmy, umarliśmy dla żywiołów tego świata, umarliśmy dla grzechu, umarliśmy dla mocy prawa i powstaliśmy do nowego życia, aby należeć już do tego, który nas zbudził z martwych. I dla Niego żyć i Jemu służyć. I ta myśl o tym zjednoczeniu z Chrystusem przewija się przez wiele listów apostoła Pawła. Dzisiaj bardzo mocno chcę wam to podkreślić. Galacjan 2:20, Paweł mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy nie jest to mowa o zjednoczeniu z Chrystusem? Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Pomyśl, wyznaj to w swoim duchu, wyznaj to w swoim sercu. Żyję w Chrystusie, a we mnie żyje Chrystus. To jest istota chrześcijaństwa. To nie jest jakiś zbiór tylko zasad i reguł etyczno-moralnych. Istotą chrześcijańskiego życia to jest to, że Chrystus żyje w tobie, a ty żyjesz w Chrystusie. Jesteś z Nim zjednoczony. Jesteś Chrystusowy. Należysz do Chrystusa i w wieczności będziesz Chrystusowy, bo mamy stać się do Niego podobni, tak jak On, bo On był doskonałym człowiekiem. Był Bogiem i doskonałym człowiekiem. I doskonałość, która była w Nim, ma się ujawnić w naszym życiu po zmartwychwstaniu. A dzisiaj jesteśmy w tym procesie. A więc jak gdyby główna myśl nauczania apostoła Pawła, widoczna w wielu listach: jesteś zjednoczony z Jezusem Chrystusem. I z tego coś wynika. Bracia i siostry, z tego coś wynika, że jesteśmy złączeni z Chrystusem. To skutkuje tym, co się dzieje tu i teraz na ziemi. Nie możemy jak gdyby oderwać tego jednego od drugiego. Właśnie to, że jestem w Chrystusie, a Chrystus jest we mnie, to w fundamentalny i kluczowy sposób wpływa na to, w jaki sposób żyję. Nie ma czegoś takiego, że ja sobie wierzę w Chrystusa, wierzę w Boga, a żyję po swojemu. Takie coś nie występuje w Piśmie Świętym. Jest to jakaś chora, patologiczna Ewangelia. Jesteś złączony z Chrystusem i reprezentujesz Chrystusa na ziemi i żyjesz z Chrystusem i żyjesz dla Niego. A On żyje w tobie. To jest Ewangelia. To jest przesłanie Pisma Świętego. I z tego wynika to zawołanie apostoła Pawła. Ja myślę, że to jest taki dramatyczny zew, dramatyczne wołanie. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, jeżeli żeście powstali z martwych, to zawołanie brzmi: tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Więc moje pytanie jest takie, czy apostoł Paweł próbuje nas odrealnić? Czy apostoł Paweł próbuje nas odkleić, jak to mówi jeden z naszych braci, od rzeczywistości? Oderwać od rzeczywistości? Przecież kiedy spojrzymy głębiej w nauczanie Nowego Przymierza, zobaczymy, jak ono jest praktyczne. Jak wiele mówi o życiu człowieka, o pracy człowieka, o rodzinie wierzącego człowieka, o odpoczynku, o relacjach z tym światem, o relacjach z rodziną. To jest bardzo praktyczne nauczanie. Nowy Testament, Nowe Przymierze w nauczaniu wcale nas nie odrywa od ziemskiej rzeczywistości, nie czyni z nas mistyków zamkniętych w jakiejś, nie wiem, pustelni, rozmyślających cały czas tylko o sprawach niebiańskich. Żyjemy tu i teraz i mamy tutaj zadanie do wykonania, więc musimy być mocno osadzeni w rzeczywistości tego świata, po to, żeby mieć kontakt z ludźmi tego świata, po to, żeby mieć z nimi jakąś relację, a to po to, żeby im przedstawić, o ile tylko możemy, osobę Zbawiciela. Więc my nie możemy się oderwać od realiów tego świata, ponieważ stracimy kontakt z tymi ludźmi, nie będą nas słuchać, nie będziemy mieli z nimi do nich żadnego dostępu. Musimy żyć w realiach tego świata, ale musimy żyć w sposób prawidłowy. Stąd to zawołanie. Postaram się je wam bliżej wyjaśnić. A więc to realne, rzeczywiste chrześcijańskie życie, może na przykładzie. Młody duszpasterz prowadzi spotkania z różnymi osobami, które przychodzą do Chrystusa. I w tym zborze, bo to opowiadam na podstawie prawdziwej historii, w tym zborze jest taka praktyka, że osoba, która nawraca się do Chrystusa, przechodzi spowiedź życia. Taka dobra praktyka, przechodzi spowiedź życia. Raz. W momencie, w którym przychodzi, nawraca się, spotyka się z jakimś duszpasterzem, z jakąś osobą wierzącą i opowiada, wyznaje swoje życie, żeby zamknąć raz na zawsze pewien etap. I ten młody duszpasterz prowadzi takie spowiedzi życia i przychodzą do niego młode dziewczyny, które parały się najstarszym zawodem świata. I odpowiadają mu różne historie i zdarzenia ze swojego życia. I on przeżywa, wiecie, doświadczenia, przeżywa pokusy. No nie jest mu łatwo tego słuchać. To po prostu działa na jego wyobraźnię, na jego myśli. Prosi, dzwoni do swojego starszego pastora i mówi: bracie pastorze, nie mogę spowiadać tych dziewczyn, ponieważ no nie radzę sobie z myślami, z emocjami. Pastor przyjeżdża, pomaga mu w tej służbie i później daje mu dwie rady. Jakie myślicie, jakie rady mógł dać duszpasterz starszy młodemu duszpasterzowi, który ma taki problem? Strzeliliście w punkt. Dokładnie tak. Powiedział mu: musisz się ożenić. Po co opowiadam tą historię? Po co opowiadam ten przykład? Żeby pokazać chrześcijaństwo osadzone w realiach. Musisz się ożenić. I dał mu drugą radę. Jeszcze jaka była druga rada? Nie. Druga rada była taka: ale zanim się ożenisz, musisz zarobić trochę pieniędzy, bo jesteś biedny strasznie. To była druga rada. Musisz się ożenić i musisz zarobić trochę pieniędzy. I ten młody człowiek to tak zrobił. Pojechał na jakiś czas do innego kraju. To jest w ogóle przeciekawa historia. I tam poznał taką samą dziewczynę, jak tylko były dwie osoby, które chodziły z Biblią. On i ta dziewczyna. I tam było dużo ludzi, którzy pracowali na tej plantacji, bo on pojechał zarobić pieniądze, żeby się ożenić. I miał wrócić do swojego kraju, żeby się ożenić, tam w zborze. To na wschodzie było. I tam powiedzieli mu, wiesz, ale tu jest jeszcze jedna taka dziewczyna, która tak samo jak ty z Biblią chodzi. I oni się i znaleźli się tam i dzisiaj są małżeństwem. Znaczy, my czasami chcielibyśmy przykładać niewłaściwą miarę do niektórych rzeczy. Tacy, wiecie, przeduchowieni chrześcijanie by powiedzieli, wiesz co, ale nie przejmuj się, będziemy się ciebie modlić, będziemy z tobą pościć, będziemy po prostu, nie wiem, toczyć bój za ciebie. Żadna pożądliwość cię nie uderzy. A doświadczony pastor mówi, musisz się ożenić. Fizjologii się nie oszuka. Porządku stworzenia się nie oszuka. To, co Bóg włożył w nas w stworzeniu, to w nas jest. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dar łaski zwany celibatem, a takich jest bardzo niewielu, którzy mają ten dar łaski, to oni sobie dadzą radę. A jeżeli nie, to musisz się ożenić. Musisz mieć żonę, musisz kochać swoją żonę, ona musi kochać ciebie i musi wam być ze sobą dobrze. I wtedy możesz iść i służyć. Amen, to Zbyszek się patrzy na... Czy to ma sens, co mówię? Czy nie tak pokazuje Pismo Święte? Czy Pismo Święte nie daje nam bardzo praktycznych rozwiązań, jakby nam się wydawało na duchowe sprawy? Właśnie takie jest Pismo Święte. A więc pierwsza rzecz to, w jaką możemy popaść jako chrześcijanie, to jest oderwać się od realiów. Możemy przestać żyć w sposób rzeczywisty w tym świecie i tak przeduchowić swoje życie, używać wielkich słów, wielkich twierdzeń, a tak naprawdę stracić kontakt z ludźmi, którzy żyją na tej ziemi i stracić kontakt z rzeczywistością, która tutaj jest. Ale też jest druga skrajność, która wynika z tego fragmentu Pisma Świętego. Ta druga skrajność polega na tym, że będziemy żyli tylko sprawami tego świata. Że będziemy żyli tylko pracą, obowiązkami, naszą rodziną, ewentualnie naszymi dziećmi, a później jak się pojawią wnuki, to tylko naszymi wnukami. Planowaniem urlopu, planowaniem odpoczynku. Raz w tygodniu, w niedzielę dobrze się jest pokazać w zborze, bo tak trzeba. I później na nowo to samo. Odpoczynek, sen, praca, obowiązki i znów za tydzień pokażemy się w zborze. I apostoł Paweł, wiedząc, że to rzeczywiste, realne życie na tej ziemi bardzo nas absorbuje, bardzo nas wciąga. Nie uciekniemy od obowiązków i odpowiedzialności i nie powinniśmy tego robić, ale powinniśmy zbalansować swoje życie. Ustawić właściwy balans w swoim życiu. I ten balans polega na tym, że w ciągu każdego dnia będziemy mieli taki czas, że będziemy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Że w ciągu każdego dnia będziemy mieli taki czas, że będziemy myśleć o tym, który zasiada po prawicy Ojca. Jeśli nasze życie jest zjednoczone z Chrystusem i nie jest to fikcja, jeżeli wyznajemy to, uznajemy to, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, to nie wyobrażam sobie, że nasze życie nie jest skupione na Jezusie Chrystusie. Rozmawiam z wami, nie tylko z wami, z wierzącymi ludźmi. I moja w tym przypadku smutna refleksja jest taka, że są na przykład chrześcijanie, którzy całymi miesiącami, a nawet latami nie czytają Pisma Świętego. Są chrześcijanie, którzy czytają Pismo Święte okazjonalnie. Są chrześcijanie, którzy czytają Pismo Święte wtedy, kiedy są pobudzeni lub zainspirowani, żeby Pismo Święte czytać. Najważniejsze 15 minut w ciągu twojej doby to jest 15 minut, kiedy swój umysł poddasz działaniu Słowa Bożego. To jest najważniejsze 15 minut w ciągu dnia, kiedy pozwolisz, by Boże Słowo dotykało twojego umysłu, ponieważ nasz umysł jest ciągle przemieniany w jedną lub w drugą stronę. Nasz umysł jest ciągle atakowany różnymi rodzajami myślami, koncepcjami, obrazami i ten umysł codziennie powinien być odnawiany. Codziennie powinien być odnawiany. Umysł poddany Słowu Bożemu to umysł, który zmienia swoją mentalność na wzór Jezusa Chrystusa. Umysł, który jest poddany działaniu Słowa Bożego, przechodzi odnowę w kierunku bycia podobnym do umysłu Chrystusowego. Biblia mówi, że my jesteśmy umysłu Chrystusowego. Ale umysł i myśli nie są czymś konstans, czymś stałym. One przepływają przez nasze życie. Więc odnowa polega na tym, że dostarczamy do naszego umysłu myśli Bożych, Słowa Bożego. To jest absolutna podstawa do normalnego chrześcijańskiego życia. W przeciwnym razie, mogę ci to zagwarantować stojąc przed tobą, będziesz żył tylko tym, co na ziemi. Twoje życie zostanie sprowadzone do przyzwoitego życia tu na ziemi. Zajmiesz się całkowicie sobą. Zajmiesz się swoimi sprawami. Zajmiesz się swoimi obowiązkami. Będziesz to robił dobrze. Jako chrześcijanin będziesz to robił dobrze. Ale nie wyjdziesz ponad to, co dotyczy tylko ciebie. Kiedy młodzież jechała na misję, tu już Dominika powiedziała, spotkaliśmy się i Bóg dał mi dla nich słowo z Ewangelii, kiedy Jezusa zapytano, które przykazanie jest największe. I Pan Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, myśli, siły i duszy, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. I rozmawialiśmy trochę, co to znaczy miłować bliźniego jak siebie samego. Dlatego o tym rozmawialiśmy, że kilka dni wcześniej ta wypowiedź Jezusa weszła do mojego umysłu i drążyła mnie przez kilka dni. Nie wiem, czy wiecie, mam nadzieję, że się nie obrazicie, nie, albo nie zgorszycie tym, co powiem teraz, ale Pismo Święte używa takiego słowa jak sperma. My w naszym tłumaczeniu mamy to wyłagodzone. Boża sperma, dokładnie jest takie stwierdzenie. I Boża sperma jest w nas, tak mówi Biblia. Ona jest w nas. I co ona robi? Zapładnia nas, nasz umysł. Boża sperma zapładnia nasz umysł. I o to chodzi w ciągu tych 15 minut, żeby coś z Bożego Królestwa wniknęło do twojego życia i drążyło twoje życie. Żeby coś z Bożego Królestwa weszło do twojego umysłu i sprawiało, że tam coś będzie rosnąć, pojawi się życie, to życie będzie rozkwitać. W innym miejscu Pismo Święte jest przyrównane do ziarna, które rzucamy do ziemi. A po co je rzucamy? Żeby ono zaczęło rosnąć. To jest ten Boży cel. Dlatego tak ważne jest to 15 minut. Żeby Boże Słowo jako Boże ziarno czy Boża sperma wniknęła do twojego życia. I zaczęła rosnąć, zaczęła kiełkować, zaczęła przynosić owoc. I rozmawialiśmy, co znaczy miłować bliźniego swego jak siebie samego. I czy zdajemy sobie sprawę, że tylko Jezus wykonał to przykazanie w pełni? Tylko On? Bo On wykonał całe prawo. To nie jest przykazanie nadane przez Jezusa, tylko to jest przykazanie nadane za pośrednictwem Mojżesza. Ono jest w księgach mojżeszowych. Że tylko Jezus wykonał to przykazanie, że On miłował bliźniego jak siebie samego? Ponad 95% czasu w naszym życiu poświęcamy sobie i tylko sobie. Wszyscy, jak tu jesteśmy. Jeśli Bóg nas przesunie o 1%, to już jest wielki sukces. Tak bardzo nasze życie jest skupione na nas samych. Bądźmy uczciwi. Tak bardzo dużo zajmujemy się sobą. A ci młodzi ludzie pojechali na misję i doświadczyli błogosławieństwa, bo część swojego życia dali innym. Na tym polega miłość bliźniego. Że część swojego życia dasz komuś innemu. Nie mówię o swojej najbliższej rodzinie, bo to jest wymóg. Nic wielkiego nie robimy, jeśli pozdrawiamy tych, którzy nas pozdrawiają. Jeśli dajemy tym, którzy nam dają, nic wielkiego nie czynimy i poganie to czynią. Nie zapisujmy tego sobie na nasze konto, że coś robimy, nic nie robimy. Pan Jezus powiedział, że kiedy dajesz obiad, to daj takiemu, który ci nie odda. Wtedy masz błogosławieństwo. Inaczej w Królestwie Bożym jest na zero. Na tym polega miłość bliźniego. I po to potrzebujemy te 15 minut, żeby to było w naszych umysłach, żebyśmy o tym rozmyślali. Bo życie nas goni, bo obowiązki nas gonią, bo sprawy nas gonią, bo dzieci nas gonią, bo wnuki nas gonią. Bo to jeszcze jest do zrobienia, bo to jeszcze do zrobienia. Jeszcze drzewo zasadzić, jeszcze dom zbudować. Jeszcze to, jeszcze tamto. A będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, kiedy i gdzie. Po to jest nam potrzebne te 15 minut, żeby Boże ziarno było w naszych umysłach i przemieniało nasze myślenie i prowadziło nas do życia naprawdę chrześcijańskiego. A bonusy są niesamowite, bo jak mówimy o tym, że brak nam radości, czy może być większa radość od tego, jak komuś powiesz o Chrystusie? Jak jesteś smutny, to powiedz komuś o Chrystusie. Nie jest to łatwe, ale gwarantuję ci, że uśmiechniesz się. Tak to działa. Takie jest prawo Królestwa Bożego. Prawo Królestwa Bożego jest takie, że jeżeli dajesz, to jesteś błogosławiony, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tak jest prawo Królestwa Bożego. Więc jeśli podwiniesz rękawy i coś zrobisz dla bliźniego, wróci to do ciebie w postaci szeroko rozumianego Bożego błogosławieństwa. I dalej apostoł Paweł w tym fragmencie Pisma Świętego mówi, że umarliśmy bowiem, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. To wielka prawda. Może tego nie widzimy, może tego jeszcze nie widać, ale nasze życie jest już ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. My już jesteśmy skryci w Chrystusie i skryci w Bogu. Kiedy patrzymy nawzajem na siebie, to widzimy Pawła S, widzimy Asię też S. Widzimy siebie, widzimy jak wyglądamy, widzimy czy jesteśmy uśmiechnięci. Nasze zmysły rejestrują to, co mamy naprzeciwko. Ale duchowa rzeczywistość jest taka, że ja już jestem ukryty w Chrystusie, a z Chrystusem jestem ukryty w Bogu. I apostoł Paweł dochodzi do bardzo ważnej myśli, że coś się stanie na końcu. Na końcu coś się stanie, kiedy się Chrystus objawi. Patrzcie w tekst. Gdy się Chrystus objawi w chwale. Wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. My już jesteśmy ukryci w Chrystusie, ale tego nie widać. Kiedy Bóg patrzy na nas, kiedy aniołowie patrzą na nas, to widzą nas ukrytych w Chrystusie i w chwale Chrystusowej. Człowiek zgrzeszył i brak mu czego? Bożej chwały. A list do Rzymian, rozdział 8, mówi, że ten, który nas usprawiedliwił, który nas uwielbił, my mamy słowo uwielbił, a tam jest słowo otoczył chwałą. Zostaliśmy otoczeni chwałą. Popatrz na siebie, że żyjesz w Chrystusie, jesteś ukryty wraz z Chrystusem w Bogu, jesteś otoczony Bożą chwałą. Kiedy idziemy w ciemności duchowej tego świata, widać Bożą chwałę. Świat duchowy widzi chwałę, która jest na dzieciach Bożych. My lśnimy w świecie duchowym. Funkcjonujemy w tej rzeczywistości. Małe światła w wielkiej ciemności. I kiedyś przyjdzie dzień, kiedy nadejdzie król. Nadejdzie król. I ja pamiętam taką scenę, bo to było transmitowane, jak do Polski przyjechał król muzyki pop Michael Jackson. Przyjechał król, do Polski przyjechał król. Król Michael Jackson. I jechał na spotkanie z polskim ministrem finansów. I to było w telewizji transmitowane, ja chciałem zobaczyć króla w cudzysłowie, więc oglądałem. I jedzie król. I nasz minister finansów stoi przed swoją siedzibą i czeka na króla. Tak było. I jedzie król, i jedzie pierwsza limuzyna, druga limuzyna, później motory, później jakieś jeepy, później następna limuzyna. I jadą, a nie wiadomo gdzie król, w której jedzie król. I ledwo się zmieścili na tym dziedzińcu. I wysiadł król i prawie przeszedł ko naszego ministra, bo go nie zauważył. Go zatrzymali go za rękę, żeby a to czeka na ciebie. Przyjechał król. Wiecie, i tacy królowie są na ziemi, oni tak jadą, jedzie najpierw policja, koguty, to jadą, później jadą samochody, a później kilka limuzyn i nie wiadomo, gdzie jedzie. Ten, wiecie, ten najważniejszy. Ale wiecie, to jest nic, jak przyjdzie król królów. Jak przyjdzie prawdziwy orszak z nieba. Bo Biblia to opisuje bardzo wyraźnie. Aniołowie, a jest ich miliardy miliardów. Aniołowie. Biali aniołowie ze skrzydłami, z trąbami będą szli na początku. Serafowie, straż przyboczna. Wiecie, osobista ochrona króla. I wiecie, co się wtedy stanie? Część świata padnie na kolana i powie: góry, pagórki, zakryjcie nas przed obliczem tego, który nadchodzi. A inni powiedzą: Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, w imię Jahwe. Taka będzie różnica. Że jedni padną na twarz ze strachu i z lęku i ich kości staną się jak wosk, rozlany ze strachu i z przerażenia. I wszystkie armie tego świata staną się niczym, bo przychodzi król. Co to za pochód będzie? Ze przestrzeni kosmicznej otworzą się niebiosa. I będzie nadciągał orszak z królem królów i panem panów. I wtedy jest powiedziane, i my okażemy się wtedy w chwale. Wtedy my się okażemy w chwale. Okażemy się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że jesteśmy zrodzeni z ducha. Że jesteśmy w Chrystusie. I że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. I że jesteśmy Jego oblubienicą. I On idzie po swoją oblubienicę. Idzie ją zabrać. Aby była razem z Nim. Aby była Jego ozdobą, chlubą i chwałą. I to jest nasza nadzieja. I to jest nasza przyszłość, do której zmierzamy. A tutaj, na ziemi, żyjący realnie na tym świecie, jesteśmy wezwani, aby myśleć o tym, co w górze, o tym, który w górze, który siedzi po prawicy Ojca, bo to nasz oblubieniec. Bo to nasz ukochany, umiłowany. Bo On nas najpierw umiłował. A później On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. Życie chrześcijanina jest zjednoczone z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Życie chrześcijanina jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Chrześcijanin jest otoczony Bożą chwałą, która objawi się podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Jak mogę się dzisiaj pomodlić? Boże, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie jedno z moim Panem i Zbawicielem. To jest dobra modlitwa? Że uczyniłeś mnie jedno z moim Panem i Zbawicielem. Boże, dziękuję Ci, że moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Żadne żywioły tego świata, żadne przekleństwo tego świata nie może dotykać Twojego życia, bo Ty jesteś ukryty wraz z Chrystusem w Bogu. I po trzecie, Boże, dziękuję Ci, że mnie otoczyłeś chwałą, której teraz nie widać, ale otoczyłeś mnie już chwałą, która objawi się podczas powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela. Czy Ewangelia nie jest czymś niezwykłym, bracia i siostry? Czy nie warto życia położyć dla Ewangelii, dla Pana Jezusa Chrystusa? Biegu dokończyć? Nie zamykaj się w swoich sprawach, w swoim życiu. Daj jeszcze coś ze swojego życia Zbawicielowi. To wróci do ciebie. Będziesz się radował zbawieniem swoich dzieci. Będziesz się radował zbawieniem twoich wnuków. Będziesz się radował tym, że twoja córka wychodzi za mąż za wierzącego chłopaka. A nie idzie w świat. Nie tnie sobie rąk i nóg. Ale żyje godnym życiem dla Bożej chwały. Oddaj dzisiaj Bogu chwałę w modlitwie. Zapraszam, powstańmy, módlmy się. Może zrobimy inaczej. Dzisiaj ja się nie będę modlił. Może wy się pomodlicie. Jeżeli to słowo miało dla ciebie znaczenie, proszę cię, podziękuj Bogu w modlitwie. Oddaj Bogu chwałę i cześć. Uwielbij Go.